Wszystkim się nie witam. Znowu mam okazję stanąć przed Wami, poruszyć jakimś tematem. Na temat dzisiejszych rozważań wybrałem to, na czym się od dłuższego czasu zastanawiamy na naszych środowych nabożeństwach. Trochę wspomnieć na te badania i odnieść się do tych rozważań z czasów obecnych. Dużo ostatnio zastanawiamy się nad trzecią Księgą Mojżeszową i w tej Księdze Mojżeszowej na początku mamy bardzo dużo różnego typu ofiar, które ludzie składali Bogu. I chciałem nad tymi ofiarami się chwilkę zastanowić. Jak wiemy, te ofiary odnosiły się do różnych dziedzin życia Izraelitów i do tego chciałem nawiązać. Można sobie zadać pierwsze pytanie, co to jest ofiara, bo dla każdego słowo ofiara wiąże się z czym innym. I ofiara jest to jakby podstawowa forma kultu religijnego obok modlitwy, występująca we wszystkich religiach świata, od tych najbardziej prymitywnych do tych najbardziej rozwiniętych. Polega ona na składaniu darów bóstwu. Ofiara jest typowym elementem kultu, polega na wymienności. Celem osoby, która składa ofiarę, jest to, aby zapewnić sobie ów tego bóstwa czy Boga, przychylność w swoich poczynaniach, wyproszenie łaski, złagodzenie gniewu itd. Wysokość tej ofiary jest uznaniowa, w zależności od tego, kto jakie ma możliwości, aby złożyć daną ofiarę. Jeśli tak przejrzymy różne religie świata, to wiemy, że że te ofiary były różnego typu. I takie te najbardziej cenne były ofiary krwawe. Ofiary ze zwierząt, ale w niektórych religiach były także składane ofiary z ludzi. Potem z czasem te ofiary krwawe zastąpiono ofiarami symbolicznymi, że na przykład pokrapiało się jakąś, wystarczyło kilka kropel krwi, które symbolizowały tą ofiarę. Potem powstawały społeczności rolnicze, które nie składały ofiar krwawych, tylko składały ofiary ze swoich plonów. I też to składanie ofiar było związane bardzo często czy to z porą roku, czy z dniem, czy z miejscem zamieszkania osób, które składały tą ofiarę. Także w ten sposób rozwijała się cała siatka takich stałych miejsc świętych, takich jak gaje ofiarne były, jaskinie, kamienie czy rzeki. To wiemy ze Starego Testamentu, że te gaje ofiarne często były jakby przez ofiary wybrane przez Boga niszczone. W paru miejscach o tym czytamy. Potem z czasem w miejscach świętych na wzór pałaców królewskich zaczęto wznosić przybytki bóstwom ze służącymi kapłanami. I te z kolei przechodziły się w świątynie, których okazało się, że zależało od potęgi demonów. To też, jak czytamy w Starym Testamencie, wiemy, że na początku te ofiary dla Boga były składane na zwykłych ołtarzach kamiennych, a potem z czasem to przeszło do tego, że Salomon zbudował ogromną świątynię dla Pana Boga. Jeśli chodzi o sam jakby rytuał składania ofiary, to do tego rytuału były przygotowane specjalne osoby. Była to osoba, głównie chodzi o ofiary krwawe, była przygotowana do tego określona osoba, która dokonywała czynności rzeźniczych, czyli sama nadzorowała poprawność wykonywania albo wysyłała swoich pomocników. Gdy rozwinął się stan kapłański, ofiarnik czy rzeźnik stał na ceremonii zabicia i rozdzielania mięsa z ofiary, a potem to mięso było składane na ołtarzu. Ołtarz ten był często znoszony, tak jak na początku mówiłem, w miejscu wyznaczonym, gdzie ten ołtarz budowano na potrzeby, a potem były to świątynie, na których to składano te ofiary. Innym rodzajem ofiar religijnych było także palenie kadzidła i okazanie dymem miejsc świętych. Okazanie tych miejsc świętych wywodzi się ze wschodnich tradycji, zgodnie z którymi dym kadzidła wdychano po uszach. W religii chrześcijańskiej składane starotestamentowe ofiary zostało zastąpione przez jednorazową ofiarę Pana Jezusa, który umarł na krzyżu za grzechy ludzkości. I my jako osoby, które z Biblią mamy do czynienia od dawna, na słowo ofiara, przynajmniej ja tak mam, pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, to są właśnie te ofiary starotestamentalne, że jest zabicie zwierzęcia. Potem to oczywiście przykłada, że to zawsze baranek i to jest taki ciąg myślowy prowadzący do Pana Jezusa. Jeżeli byśmy zapytali osoby z ulicy, z czym się kojarzy ofiara, gdybyśmy trafili na przykład na katolika, to pewnie powiedział, że kojarzy mi się to z ofiarą, którą on składa w swoim kościele, dając jakiś tam datek, bo tak to się nazywa, czy złożył ofiarę. Ale jeśli jeszcze kogoś innego zapytamy, co to jest ofiara, czy co to jest, może się kojarzyć z taką ofiarą, tak? Osobą niezdarną i często mówi, że to taka ofiara losu. W każdym razie dla mnie, kiedy słyszę słowo ofiara, od razu kojarzy mi się to z tymi ofiarami starotestamentowymi. Pierwszą ofiarę, jeśli czytamy od początku Biblii, pierwszą ofiarę w Biblii złożyli Kain i Abel. I jak wiemy, jedna ofiara była przez Boga przyjęta, druga ofiara nie została przyjęta, co wywołało złość i skutkiem tego była śmierć jednego z braci. Potem, kiedy czytamy o Noem, kiedy zbudował arkę, zabrał wszystkie zwierzęta, przez długi czas pływał na wodzie i potem w końcu jego arka stanęła na suchym lądzie, to pierwsze, co zrobił wyjazd z arki, zbudował ołtarz i złożył Bogu ofiarę całopalenia, jakby w ramach podziękowania tego, że uratował całą jego rodzinę i tak się zakończyła ta historia. Potem, kiedy czytamy, mamy też bardzo ciekawą historię opisującą Abrahama i jego ofiarę, tak? Czyli wiemy, że Abraham miał polecenie od Pana Boga, aby złożyć swojego syna na ofierze. Wiem, że to była bardzo duża próba dla Abrahama, ale Abraham tą próbę pokonał, przeszedł pozytywnie, bo wiemy, że zabrał swojego syna na górę, zbudował ołtarz, potem położył go na ołtarzu i tak naprawdę w sercu on już go zabił, czyli ta ofiara została przyjęta przez Boga, ale wiemy, że anioł w ostatnim momencie chwycił go za rękę, aby tego nie czynił. Po czym w ofierze Abraham złożył właśnie baranka, który gdzieś tam w czakach się zaplątał. I chociaż nie doszło tak naprawdę do złożenia tej ofiary, sytuacja ta stała się jakby pierwowzorem tego, co w końcu Bóg miał uczynić w celu jakby urzeczywistnienia swoich zamiarów wobec ludzkości. Symbolizowało to, że Pan Bóg też odda swojego syna na ofiarę, za największą ofiarę w dziejach, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale 16 wersecie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jak wiemy, dary i ofiary składane w ramach proroctwa mojżeszowego, te wszystkie nakazy, które Pan Bóg dał, aby jak to po kolei wykonywać, były takim proroczym odzwierciedleniem, jaki Bóg dał, żeby wykazać swym sługom, co mają czynić, aby dostąpić przebaczenia grzechów i aby utwierdzić ich jakby nadzieję na to, że będą zbawieni. Potem wiemy, że te ofiary nie były wystarczające, że ludzie nie potrafili, jakby brakowało tego, żeby oni na podstawie samych ofiar mogli być zbawieni. Teraz możemy zastanowić się, jakie typy ofiar były kierowane do Pana Boga. Jeśli otworzymy list do Hebrajczyków, 8 rozdział, 3 werset, czytamy, że każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, aby ten miał co ofiarować. Czyli w tym wersecie mamy użyte słowo dary i ofiary, tak? Czy możemy wnioskować, że dar i ofiara to było troszeczkę coś innego. Na ogół dary składa się po to, by wyrazić swoje uczucia przywiązania i docenienia, jak również zyskać czyjąś przychylność, tak? Czyli to był tak zwany dar ofiarny, aby właśnie podtrzymać dobre stosunki, czy jeżeli przypomnimy sobie z historii historię Jakuba i Ezawa, kiedy już Ezaw Jakub dowiedział o tym się, że jego brat wraca do jego ziemi, on się go bał, że za to, co on mu uczynił, że oszukał go z tym pierwowrocem, bał się, że Ezaw może mu zrobić krzywdę. I wiemy, że jak się do niego zbliżył, na początku wysyłał przed sobą całe, że powiem, po kolei różne ofiary, dar, tak może tak. Dar, że Bóg chciał zyskać sobie przychylność z tego brata, żeby już jak już dojdzie do bezpośredniego spotkania oko w oko, to żeby te wszystkie dary, które poszły przed nim, żeby go troszeczkę udobruchały i żeby to się dla niego dobrze zakończyło. Wiem, czytałem tam, że to tam owce, wielbłądy, tam bardzo dużo tego wszystkiego przekazał. I faktycznie stało się tak, że kiedy spotkali się oko w oko, nic złego Ezaw Jakubowi nie zrobił. Jeśli chodzi o ofiary, wracając do tego wersetu z Hebrajczyków, ofiary były związane z jakimś popełnionym występem. Czyli dary to były nasze, my chcemy się jakby przypodobać bóstwu, a ofiary to były na coś, co źle zrobiły, czyli chcieliśmy przeprosić. Ofiara za grzech była w pewnym sensie zadośćuczynieniem. Jakie były typy tych ofiar? W Księdze Kapłańskiej czytamy o dwóch podstawowych typach. To co mówiłem, że pierwszy były to dary, czyli ofiary dobrowolne. I tutaj możemy doliczyć ofiarę całopalenia, ofiarę zbożową i ofiarę pojednania. Już nie będę wnikał dokładnie, jak one, z czego się składały. W każdym razie tak można było podzielić się na takie trzy główne typy. A ofiary odnosiły się do małych przewinień, czyli jeżeli ktoś miał jakieś przewinienie, a chciał zbliżyć się do Boga, musiał te przewinienie najpierw złożyć ofiarę tą właśnie zadośćuczynienie, aby potem móc się jako czysty człowiek zbliżyć do Pana Boga. I te ofiary przebłagalne, one odnosiły się tylko do małych występów. Taka ofiara nie mogła człowieka uchronić, jeżeli ktoś kogoś zabił, jeżeli ktoś popełnił jakiś wielki występ, taka ofiara nie chroniła, nie zmywała grzechu, bo jak czytamy w trzeciej Mojżeszowej, że można było osobę, która zabiła człowieka albo która pchnęła spisy przeciwko drugiej osobie i zabiła, to można było nawet od ołtarza odciągnąć i wykonać na niej przyznany dla niej wyrok. W trzeciej Mojżeszowej w 5 rozdziale czytamy, jeśli ktoś grzeszy przez to, że usłyszał zaklęcie i był świadkiem tego, albo powiedział, dowiedział się o tym, a nie oznajmił tego i w ten sposób zawinił, albo jeśli kto dotknie się czegoś nieczystego, czy to podliny, czy dzikiego zwierzęcia nieczystego, albo podliny domowej, albo podliny płaza nieczystego, nie wiedząc o tym, ale tak, że stał się nieczysty i ściągnął na siebie winę. A jeśli ktoś dotknie nieczystości ludzkiej, czy jakiejkolwiek nieczystości, przez którą staje się nieczystym, a sam nie wiedząc o tym, ale potem dowie się o tym, że ściągnął na siebie winę. Albo jeśli kto przysięga, oplając niebacznie swymi ustami, że zrobi coś złego lub dobrego, jak ktoś się może nieraz człowiekowi wymknąć, niebacznie przysięga, a sam na razie o tym nie wie, a potem sobie to uświadomi, że ściągnął na siebie winę przez jedną z tych rzeczy. Jeśli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, niech wyzna to, przez co zgrzeszył. I niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił, jako ofiarę pokutną dla Pana, samicę strzodę, owca albo kozę, na ofiarę za grzech. A wtedy kapłan dokona oczyszczenia z jego grzechu. Czyli jeżeli ktoś popełni jakiś występek, musiał przynieść ofiarę za grzech. I wtedy kapłan dokonywał jego oczyszczenia. Kolejne pytanie, które się nam rodzi, kto mógł takie ofiary składać? Czyli to już po części o tym powiedziałem, że jeżeli jakaś osoba chciała złożyć dar dziękczynny, musiała być w oczach Boga czysta. Czyli jeżeli ktoś wiedział, że ma jakieś przewinienie, był tego świadomy, nie mógł złożyć ofiary dziękczynnej, czy to całopalenia, czy zbożowej, czy ofiary pojednania, musiał najpierw dokonać ofiary tej, o której czytamy w 6 wersecie, czyli ofiary pokutnej, i potem kapłan dokonywał oczyszczenia. Jeśli ktoś chciał być blisko Boga, musiał być czysty, a być czysty musiał przy pomocy ofiary zmazać swoje winy. Jak ta sytuacja odnosi się do obecnych czasów? Wiemy, że świątynia Salomona, którą budował w 70 roku naszej ery, została zburzona i na wiele lat miejsce składania rytualnego ofiar przez naród izraelski zniknęło. I czy my jako duchowy Izrael możemy też składać ofiary naszemu Bogu? I czy jeżeli chcemy takie ofiary składać, to czy jesteśmy czyści przed Bogiem, aby taką ofiarę dziękczynną Panu Bogu złożyć? W pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, 1-2 werset czytamy. Dzieci moje, oto wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze grzechy, ale za grzechy całego świata. Czyli Jezus jest ofiarą za nasze grzechy. Czyli Jezus przez to, że złożył ofiarę swoim ciałem, jego oczyszcza nas, przez to dzięki Niemu mamy dostęp do Pana Boga i możemy składać Mu nasze ofiary, które mamy do Pana Boga, czy to ofiary dziękczynne, jeśli chcemy mieć Jego przychylność. Dzięki temu właśnie, dzięki tej ofiarze Pana Jezusa, te wszystkie ofiary zostały zastąpione. I teraz, skoro my już mamy jakby możliwość dostępu do Pana Boga przez to, że Pan Jezus złożył tą ofiarę pokutną dla nas, bo dokonał dla nas oczyszczenia, to przechodzimy jakby do sedna dzisiejszego wykładu, jaka powinna być nasza ofiara. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi: wtedy was, bracia, wzywam przed miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka być powinna duchowa służba wasza. Ja tym wersetem chciałem się dzisiaj głównie zastanowić, ten wstęp jakby do tych ofiar prowadziłem, żeby wiedzieć, na jakim gruncie stoimy. I chciałbym się nad tym chwilę zastanowić, co to znaczy składać ofiarę, swoje ciało jako ofiarę miłą Bogu, czym jest ta miła ofiara i czy my potrafimy w ogóle takie ofiary miłą Bogu składać. Bo jeśli sam popatrzę na swoje życie, to wydaje mi się, że jest to trudna sprawa, by taką ofiarę miłą Bogu złożyć. I czasem bardziej można by to przyrównać do wersetu z Księgi Malachiasza, kiedy czytamy, jak mówi Pan Bóg do Izraela: Syn czci Ojca, a sługa swego Pana. Jeśli jestem Ojcem, gdzieś jest moja cześć? A jeśli jestem Panem, to gdzieś jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie: czy my zgardziliśmy Twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. Jeszcze się pytacie, czy go zanieczyszczyliśmy? Oto tym, że mówicie: stołem Pana można zgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępca. Otóż teraz staracie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazywać wam przychylność, mówi Pan zastępca. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknął bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam w was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Gdyż od wschodu do słońca, aż do zachodu, wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się ofiary czyste na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc: stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też: ach, jakiś to mozu i złościcie mnie i przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć od waszej ręki? Mówi Pan. Przeklęty jest oszust, który ma w swej trzodzie samca i ślubuje go oddać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Czyli w tych wersetach widzimy, że Pan Bóg brzydził się takimi ofiarami, które niby była to ofiara dla Niego, a tak naprawdę to było to, co ktoś miał najgorszego, czyli kulawe, ślepe, chore. Pan Bóg takich ofiar nie chce. Pan Bóg chce od nas ofiary najlepsze. Jeśli tak się zastanowić, jaki można być rodzajem sługi, bo my tak naprawdę, mając naszego Boga, jesteśmy w pewnym rodzaju sługami Bożymi. I każdy Pan może mieć trzy rodzaje sług. Tacy, którzy Mu służą ze strachu, tacy, którzy są Jego najemnikami, i tacy, którzy służą Mu z miłości. I my powinniśmy być tymi sługami, którzy służą Mu z miłości i wdzięczności. Bo to On pierwszy nas umiłował, o czym czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 8 wersecie. Bóg zaś daje dowód całej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Służmy Mu z wdzięczności, ponieważ On nas stworzył, a potem przygotował cały plan, abyśmy zostali zbawieni. Jeśli rozumiemy, czym była ofiara, oddamy Bogu wszystko, co mamy najlepszego. I wtedy nasze życie będzie ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu. Złóżmy Bogu w ofierze chętnie swój głos, czas, pieniądze i talenty. W liście do Żydów daje czytamy: przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. Jest to owoc warg, który wyznają w imię Jego. Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Czyli ofiarą Bogu może być postępowanie, życie między nami samymi. Jeśli między sobą składamy, czynimy dobroczynność i pomoc wzajemną, to taka ofiara podoba się Bogu. Ja wiem, że to wszystko łatwo powiedzieć tutaj, przygotować sobie wykład, powiedzieć o skazanicy, ale co innego jest wykonywać takie czynności w życiu codziennym, bo każdy z nas ma różne doświadczenia, różne sytuacje życiowe i nie zawsze jesteśmy w stanie tak czynić. I mimo że często mamy chęć, mamy zamysł, aby komuś pomóc, to bardzo często brakuje determinacji i tak naprawdę stoimy w miejscu. Tak jak sobie nad tym się zastanawiałem, to przyrównałem do siebie. No ja taki mam charakter pracy, że dużo mi ta praca zajmuje czasu i wiem, że nie mam czasu już, brzuch mi urósł, nie mam czasu jakby się zająć sam sobą. I od dłuższego czasu chcę pójść pobiegać. Ja wiem, że chcę pójść pobiegać, ale właśnie brakuje tego czegoś, że po prostu założyć te buty, wyjść i pobiec. Jak sama my, jeśli będziemy chcieli komuś dobrze czynić, będziemy się nad tym zastanawiali, zrobić to, po prostu trzeba założyć buty i pójść to zrobić, tak? Bo tak będziemy ciągle stali w miejscu. I czy, jeżeli popatrzymy każdy na siebie samego, możemy zadać sobie pytanie, czy my mamy co ofiarować Bogu? Wydaje mi się, że każdy ma coś, co może ofiarować. Czy każdy może sprawić, aby nasze życie po części chociaż stało się tą ofiarą przyjemną? My nie jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą służyć Bogu, bo my wiemy, co Pan Bóg dla nas zrobił i na pewno wdzięczni za to jesteśmy, bo może często my nie wiemy, jak Mu się za to odwdzięczyć. Nie wiemy, albo tak to w niektórych przypadkach bywa, że po prostu brak na to czasu, aby to zrobić. Więc musimy, tutaj mi też przyszło od razu na myśl, tym brakiem czasu pieśń Cegiełek 111 Zatrzymaj się na chwilę, które refren mówi: zatrzymaj się na chwilę, odetnij piękno świata, zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata, zatrzymaj się na chwilę nad tym, co w sercu kryjesz, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz. My tak jak naród izraelski w dawnych czasach nie mamy ołtarza, żeby pójść i złożyć tę ofiarę. Może to byłoby łatwiejsze, gdybyśmy tutaj mieli na sali czy w ogródku i raz w miesiącu byśmy się zwrócili na jednego baranka i tam go na podwórku złożyli całe polenie. To może to byłoby łatwiejsze niż takie składanie tego baranka na co dzień, bo takie nie mamy takiej możliwości i my naszym życiem, naszym postępowaniem musimy takiego baranka cały czas tą ofiarę składać, tą ofiarę dziękczynną. Ja na razie wiem, że tego nie umiem, ale wiem, że kiedyś może się tego nauczę. Każdy z nas może taką przyjemną ofiarę składać Bogu w inny sposób, bo każdy ma inny charakter. Bóg zna nasze serca i wie, czy jeśli coś czynimy, to czynimy to z myślą tylko o sobie, czy też czynimy to z myślą o innym. Nie każdy potrafi pięknie mówić, nie każdy potrafi pięknie śpiewać czy malować, ale każdy ma coś, czym mógłby służyć innym. Jeśli ktoś, kto nie potrafi pójść pocieszyć słowem, porozmawiać, to może wystarczy sama obecność drugiej osoby. Jeśli wiemy, że są osoby samotne, to może wystarczy pójść, posiedzieć, napić się herbaty. Nie trzeba specjalnie dużo mówić, bo sama obecność już może powodować to, że drugiej osobie niejako pomożemy. I to też jest ofiara. Nie każdy ma umiejętność pięknego formułowania pięknych zdań, myśli na nabożeństwie, ale może zamiast tego potrafi ładnie śpiewać. Ten, co nie umie ładnie mówić, może odwiedzić swojego brata czy siostrę, co też jest ofiarą. ci, którzy potrafią ładnie mówić, przekonująco mówić, mogą chodzić i nauczać o Panu Bogu, rozsławiać Jego imię wśród ludzi, a wiemy, że wśród nas są takie osoby. I to, o czym tu mówimy, o tych naszych różnych umiejętnościach, czy braku umiejętności, o tym mówi przypowieść Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 25 rozdziału, przypowieść o talentach. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1 talent, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, wracał nim i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi, ukrył pieniądze swego pana, a po długim czasie pan powraca do swoich sług i rozlicza się z nimi. Wiemy, jak ta historia się skończyła. Że ten, który miał 1 talent i można powiedzieć, że w porównaniu z tym pozostałym miał mało, ale tak naprawdę nie zrobił z niego żadnego uczynku i został on przez swojego pana ukarany. Także to jest dla nas też jakby sygnał, mimo że tutaj to słowo talent to chodzi o jednostkę monetarną, o wartość pieniężną, to ono się w naszym języku bardzo dobrze odnosi do tego talentu, który my możemy mieć w sobie. Tak? U jednych to może być śpiew, u jednych to może być gra na instrumencie. Jeśli ktoś z nas ma taki talent, a go nie wykorzystuje, to może być przyrównany do tego sługi, który zakopał swój talent i potem został ukarany. Także jeśli jedni potrafią śpiewać, niech śpiewają, ci to potrafią malować, niech malują, a ci to potrafią pomagać, niech pomagają, a wszystko to nie będzie czynione ku chwale Bożej. Inną też bardzo ważną ofiarą jest ofiara pieniężna. Oczywiście tak jak jedni, do tej mowy się trochę uczepię, tak jak jedni potrafią ładnie mówić, co im przynosi, nie przynosi dużego trudu, to z kolei im może jest łatwiej dawać pieniądze, skoro nie potrafią ładnie mówić. Bo te pieniądze też są ofiarą dla Pana Boga. Jeżeli przełożymy to na Stary Testament, to w Starym Testamencie nie składano na ofierze pieniędzy, czyli monet nie spalano tam na ołtarzach, ale wiemy, że w plemię Lewiego, które zostało powołane do tego, aby zadbać o cały ten rytuał przy składaniu ofiar, wiemy, że ci kapłani Lewiego nie mieli żadnej ziemi, oni nie mieli z czego się trzymać, także te ofiary, które przynosili ludzie, były tak zaplanowane, aby część tych ofiar była na utrzymanie plemienia Lewiego, które opiekowało się Domem Bożym, żeby oni też mieli z czegoś żyć. Także część ofiar, które składali, była przeznaczona dla kapłanów. I trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że w tamtych czasach też byli ludzie bogaci, byli ludzie biedni. I dla jednej osoby zabicie baranka, którego miał złożyć, nie było żadnym problemem, skoro miał stado składający się ze 100 owiec, to nie było to dla niego. Ale ktoś, kto miał 3 owieczki, potem musiał jedną złożyć, to jest ogromny wydatek, jak na tamte czasy. Dzięki temu Pan Bóg to też przewidział, że można było złożyć baranka, a można było złożyć ofiarę zdrowiu, czyli tam jakieś gołębie przynieść. A jeżeli ktoś nawet kogoś nawet na to nie było stać, mógł przynieść ofiarę zbożową, czyli mąkę przykładową. Czyli taka ofiara z płodów rolnych. I w Nowym Testamencie też mamy oddźwięk tego, że jedni mogą składać ofiary takie, drudzy takie. Czytamy w Ewangelii Marka. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 2 drobne monety, to jest tyle, co 1 grosz. A przybyławszy uczniom rzekł, to prawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Każdy składa ofiary według swoich możliwości i my sami musimy ocenić, jaką ofiarę naszym życiem możemy złożyć Bogu, tak aby ta ofiara była przyjemna. Kobieta, która wrzuciła te 2 monety, to jest 1 grosz, wrzuciła niewiele, ale tak naprawdę było to jej poczytane tak, jak ofiara, którą złożył Salomon, który miał możliwość zbudować Bogu świątynię, o czym czytamy w II Księdze Kronik. Właściwie w pierwszych królewskich kronik i też zostało mu to policzone jako dar czystego serca. Druga kronik, 6 rozdział od 1-3. Wtedy rzekł Salomon, Panie, Ty postanowiłeś zamieszkać w mroku, ja zbudowałem Ci ten przybytek, siedzibę, abyś tutaj mieszkał na wieki. Po czym odwrócił się ku Mojżeszowi i całe zgromadzenie izraelskie. Czyli też wiemy, że Pan Bóg nie domagał się tej świątyni, a jednak to Salomon stwierdził, że tą miał możliwości i tą ofiarę mu z czystego serca złożył, czyli budował dla niego jego przybytek. Te dwa czyny w oczach Pana Boga są potraktowane podobnie, ponieważ były one z czystego serca złożone i dar tej ofiary, tej wdowy, która wrzuciła dwa grosiki i zbudowanie ogromnej świątyni, jak czytamy, na którą poszedł ogromny majątek. I jakby odwrotnością tego, co uczyniła ta wdowa i co uczynił Salomon, mamy postawę Ananiasza i Safiry, kiedy też w czasach jakby apostolskich, kiedy zaczęły tworzyć te komuny, ludzie przynosili to, co mogą dać, to Ananiasz i Safirą przyszli i powiedzieli, że to jest wszystko, co oni mają. Wiemy, że nie było to wszystko, co oni mają. I tam apostoł też zapytał, czy to wszystko. I powiedzieli, że tak. I to wskazuje, że oni uczynili to nieszczerze, czyli nie mieli czystego serca. A tak naprawdę nie musieli składać czystego. Oni mogli powiedzieć, że składamy tyle, ile możemy. Ale przez to, że skłamali, okłamali Ducha Bożego, wiemy, że jaka była kara i obydwoje umarli. Jezus złożył dla nas ofiarę przebłagalną. Dzięki temu my możemy złożyć Bogu ofiarę z naszego życia, nasz dar dziękczynny, naszą ofiarę współuczestnictwa, ofiarę pojednania. I tak jak mówiłem wcześniej, ta ofiara była dobrowolna. Miała ona na celu oddanie czci Bogu i utrzymanie z Nim dobrego kontaktu. I my też przez nasze dobrowolne, dobre postępowanie składajmy taką ofiarę. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rząd będziemy bez znużenia. Przez to, póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, ale najwięcej czyńmy domownikom wiary. I w Psalmie 51 czytamy: otwórz Panie wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całe palenie, choćbym Ci je dał, nie chcesz przyjąć. Ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Teraz każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, czy dajemy Bogu najlepszy czas dnia, tygodnia, czy też takie ochłapy, gdy jesteśmy już zbyt padnięci, aby cokolwiek zrobić wartościowego. Kiedy apostoł Paweł pisze o tym, abyśmy byli ofiarą miłą Bogu, pisze o pewnej zasadzie życia, która na pewno na pierwszym miejscu stawia Boga i Jego wymogi. I ta zasada dotyczy naszej codzienności, tego, co jemy, co pijemy, co czytamy, co oglądamy, jak wykorzystujemy swój czas wolny, a także jak korzystamy z naszych duchowych darów. Jaki jest nasz wkład w budowanie Królestwa Bożego? Jaka jest nasza ofiara na rzecz Pana? I bardzo ważne, jaka jest nasza postawa podczas składania tej ofiary? Czy ona jest czysta, czy to jest tak, jak Ananiasz i Safira? I jeśli składamy z siebie ofiarę jako czysta, nasza ofiara to jest tylko wyraz wdzięczności i miłości. W liście do Filipian 4 rozdział 18 wersecie apostoł Paweł pisze o ofierze, napisał o służbie takiej Bogu, jako przyjemnej wolności, ofierze mile widzianej, której Bóg ma upodobanie. I czy owoc naszych słów, naszego czasu, środków wnosi się ku Bogu niczym ta wolność, niczym ten pachnący dar? Apostoł przyrównuje te nasze życie, czyli czas oddany do starotestamentowej ofiary. Zresztą są takie nasze dziesięciny, nasze dary, czasy, talenty. One mają też być ofiarą dla innych, nie tylko dla Boga, ale to nasze poświęcenie się innym jest ofiarą przyjemną Bogu. I nie ma nic lepszego, nie ma lepszego miejsca na złożenie takiej ofiary niż zbór czy kościół. Bo tak jak wcześniej czytamy, że czyńcie wszystkim dobrze, ale najwięcej czyńcie domownikom wiary. Niech nikt nie pomija okazji, aby służyć Bogu i innym w tym, co ma najlepszego. Usługiwanie jest formą ofiary. Życie dla innych jest prawdziwym nabożeństwem i najwspanialszą ofiarą, jaką człowiek może złożyć Bogu. I jest taka w tradycji chińskiej taka legenda, czy zadanie, pewnej kobiecie, która Wiemy, w Chinach oni się głównie utrzymują z uprawiania ryżu. I jest taka legenda mówiąca o pewnej kobiecie, która miała swój dom dosyć wysoko na górze, a po podnóżu tej górze wszędzie były pola ryżowe. Przez to, że ona była wysoko na górze, miała widok na ocean. Nastąpiło krótkie trzęsienie ziemi, po czym ta kobieta zobaczyła, że ocean się cofnął. Czyli to jest to, co mieliśmy kilka lat temu, czyli zaczęło się tworzyć tsunami. Ona wiedziała, że zaraz ta fala powróci, zabijając wszystkich, którzy są w tej dolinie, bo to wyglądało tak, że wszyscy zbierali ryż i przynosili do niej, ona tam miała jakiś magazyn i ona się tym zajmowała. I kiedy ona zobaczyła, że ocean się cofnął, no wiedziała, że już nie zdąży zbiec do nich ich uratować i pierwsze, co jej przyszło na myśl, podpaliła swój dom. Czyli wszystko, co miała, cały ten, no, cały swój dobytek i ten ryż, który ci ludzie składali, wiedziała, że to jest jedna rzecz, żeby zrobić coś, żeby ci wszyscy ludzie ją zobaczyli. I ona podpaliła swój dom i to przyniosło efekt taki, że ludzie zobaczyli, że to, że ona niejako im służyła, bo ona gromadziła, to też tam była ich praca. Wszyscy ruszyli, aby ten dom gasić, ratować. Jak tylko dotarli do tego domu, właśnie nadeszło ten tsunami i zmyło wszystko, co tam było w tej dolinie. Także ona niejako uratowała jej. I mieszkańcy wioski potem wznieśli jakby, nie jakby, ta odpowiedź mówi, że wznieśli jej pomnik i napisali pod spodem, że ona poświęciła dla nas wszystko, co miała, a uczyniła to chętnie. Czym jesteśmy poświęcić Bogu i ludziom wszystko to, co mamy najlepszego, a uczynić to chętnym? Na tym polega prawdziwe nabożeństwo. Ofiara z siebie, ze swych talentów, czasu, środków jest najwspanialszą ofiarą, jaką może człowiek złożyć Bogu. Ogień pokaże, jakie były nasze ofiary, czy były ze złota, srebra, drogi kamieni, czy też z drewna, siana i słomy. Tak jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, trzecim rozdziale, trzecim wersecie. Dzień sądny bowiem pokaże to, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, gdy próbuje ogień. Dziękuję.